Bardzo dziękuję za przywitanie. Każde spotkanie z seminarium Odnowy Wiary zawsze będzie się łączyć z taką modlitwą. Już na wstępie powiem, że czego tutaj trzeba? Otwartości. To jest najważniejsze, żeby otworzyć się na to, co Pan Bóg podpowiada. A o tym wszystkim jeszcze będzie szerzej w następnych też spotkaniach. Tak jak ksiądz Paweł wspomniał, to tylko jeszcze takie praktyczne rzeczy. Mianowicie istotą seminarium Odnowy Wiary jest osobiste spotkanie się z Panem Bogiem w Słowie Bożym. To jest najważniejsze. W Słowie Bożym. I ta praca, całe dzieło Ducha Świętego, to co najwięcej Pan Bóg w nas może uczynić, to jest to, co się będzie działo w czasie tego tygodnia. Dane konferencje tylko ukierunkowują pewne działanie, nasze myśli, dają nam pewne takie narzędzie, ale to, co najważniejsze się dzieje, to właśnie ta praca ze Słowem Bożym. O tym jeszcze za chwilę będzie trochę szerzej, żeby to w ogóle wszystko zrozumieć. Proszę się nie bać, to nie ma nic strasznego. Takie seminarium u mnie akurat na parafii się odbyło. Też zastanawiałem się, jak to wszystko wyjdzie. I proszę sobie wyobrazić, zaczynało 100 osób, 100 parę tam żeśmy obliczyli, 100 parę, skończyło 80 osób. Świadectwa takich parafian moich, bo parafian tak było trochę, no były tak mocne, że no na przykład jedna parafianka powiedziała, że ona tak po takim seminarium Odnowy Wiary zauważyła, że Pan Bóg takiej przemiany w niej dokonał. Później jej córka przybiegła do mnie i mówi: proszę księdza, z mamą się coś stało. Ona jest zupełnie innym człowiekiem. Później jeszcze inna parafianka powiedziała: no proszę księdza, ja już mam lata na karku, ponad 50, i ja zupełnie inaczej zaczęłam podchodzić do męża. Mniej się denerwuje. Takie proste rzeczy, które, no, zachęcam wejście na stronę internetową. Też mam to gdzieś nagrane, ten wywiad taki króciutki z tymi ludźmi, tak złapanymi o zbiegu. Dają świadectwo, że taka forma odnowy, właśnie odnowa wiary. Tutaj nie będzie nic nowego. Nic nowego, ale chcemy odnowić naszą wiarę. Wszystko to, co już mamy. To, co już Pan Bóg nam dał. I takie fundamentalne tematy będą poruszane. Ale najważniejsze działanie, które ma się dokonać, które Pan Bóg będzie dokonywał, to jest właśnie moja osobista relacja z Nim. Moje osobiste odniesienie. Ale o tym za chwilę jeszcze więcej. Temat tego spotkania, tej konferencji brzmi następująco. Powrót do źródeł modlitwy. Chcemy na samym początku powiedzieć sobie o istocie modlitwy. Bo z Panem Bogiem spotykamy się na modlitwie, prawda? To wszyscy rodzice nas tego nauczyli. Zmów paciorek, masz klęknąć, pomodlić się: Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, pod Twoją obronę, jak ktoś pobożniejszy, to jeszcze wierzy w Boga, powie. I mamy, prawda? Ale pytanie brzmi tak: czy ja tego Pana Boga autentycznie spotykam na modlitwie? No właśnie. Człowiek został stworzony do dialogu. I taka jest nasza natura, że nawet ksiądz czy osoba samotna, ona potrzebuje drugiego człowieka. I tak, tak szczerze mówiąc, największe cierpienie, z jakim spotykamy się, z jakim człowiek się może spotkać, to jest pustka i samotność. Wolimy czasami cierpienie fizyczne, ale być z kimś, niż być zdrowym, bogatym, mieć dużo, być sławnym, ale zostać samemu. I kiedy tak wzbudzimy sobie taką refleksję minimalną na temat egzystencji naszego życia, okaże się, że potrzebujemy drugiego. Że nie znosimy czterech pustych ścian. Że nosi nas wtedy, gdy nie spotkam się z osobą, która mi poświęci czas, ba, powiem bardziej, z osobą, która mnie kocha, która mnie darzy miłością. Miłość i spotkanie zawsze realizuje się w dialogu. Dialog. w takim naszym potocznym rozumieniu, to jest coś takiego. Przychodzę do drugiej osoby, mówię do niej, a ten drugi mi odpowiada. To jest dialog w takim naszym potocznym rozumieniu. Proszę sobie to teraz przełożyć na modlitwę. Jeżeli mówimy, że modlitwa jest dialogiem, to ja przychodząc na modlitwę powinienem mówić do Boga, ale też powinienem słuchać, co Bóg mówi do mnie, czyli słyszeć Boga. I tu mam już pierwsze podstawowe pytanie. Kto na tej sali może powiedzieć 100%, nie proszę, żeby podnosić rąk, kto może powiedzieć 100%, że usłyszał Boga? Że słyszał po prostu, jak Bóg mówi do niego osobiście. Zauważmy, że my mamy z tym, to nie mały problem, bo w większości chrześcijan okazuje się, że oni nie mają takiego doświadczenia. Jeżeli w takim potocznym rozumieniu zastosujemy tą regułkę, dialog, jeden partner mówi do drugiego, a ten mu odpowiada, jeżeli to zastosujemy do modlitwy, to się okaże, że mało kto z nas tak naprawdę na modlitwie spotyka Pana Boga. Że z tą modlitwą jest coś nie tak. A może pójdźmy dalej, że z nami coś jest nie tak. Pójdźmy jeszcze dalej, że z naszym chrześcijaństwem jest coś nie tak. Z naszą wiarą. I już jest problem. Już jest problem. Ja się będę powoływał tutaj na sługę Bożego księdza Franciszka Blachnickiego, który jest założycielem Oazy. Mam tutaj takie trzy pozycje. Na początku chcę tylko o tym powiedzieć, bo jest on mi bardzo bliski i w zasadzie też nic nowego nie wymyślił, tylko opowiada w tych pozycjach, w swoich takich dziennikach, jak on to przeżywał. Stąd, że no, ja jestem w Oazie, jest mi to bliskie, dlatego się nim posługuję, ale u ojców Kościoła i u innych ojców duchownych podobne drogi przeżycia spotykamy. Dlatego mnie łatwiej po prostu, bo go dobrze znam, na tyle, na ile mogłem go poznać. I właśnie ksiądz Blachnicki mówi, że w takim przypadku, jeżeli ty przychodzisz na modlitwę i tylko ty mówisz, a nie słyszysz, to w takim przypadku, cytuję, chrześcijaństwo staje się suchą, abstrakcyjną doktryną, zbiorem praw i nakazów, rutyną powierzchownej deklaracji lub czystą uczuciowych wzruszeń. Nic więcej. Okazuje się klapa z naszym życiem duchowym. Nie ruszamy. To jest tylko doktryna. Jeżeli weźmiemy ten dialog tak potocznie rozumiany, przeniesiemy na naszą sferę duchową. No właśnie. Dlaczego więc chrześcijanie nie słyszą Boga? Co Bóg nie mówi? No mówi. No przecież mówi, objawił się. Ale dlaczego my go nie słyszymy? I to jest podstawowy problem, którym chcemy się tutaj krótko zająć. Pierwsza przyczyna, dlaczego nie słyszę Boga. Bo Bóg przemawia do człowieka inaczej niż w potocznym rozumieniu dialogu. Bóg przemawia inaczej niż w potocznym rozumieniu dialogu. Ja bym chciał się tutaj posłużyć księgą Ozeasza ze Starego Testamentu. Jeżeli ktoś tam czyta, to trochę na ten temat wie. Ja przytoczę, o co w tej księdze chodzi. Pan Bóg powołuje proroka Ozeasza i nakazuje mu zrobić coś takiego. Idź i weź sobie nierządnicę, kobietę cudzołożną, weź sobie za żonę. No zupełnie nie zrozumiałem, prawda, o co tu Panu Bogu chodzi. Ozeasz posłuszny idzie i robi to. Bierze nierządnicę, czyli prostytutkę, bierze ją za żonę i ją poślubia. To jest figura. To jest figura czego? Postawy Boga do człowieka. Tą nierządnicą jesteś ty i ja. To jest człowiek grzeszny. Człowiek niewierny, który dopuszcza się nieprawości. Nie jest wierny swojemu Bogu. Ozeasz symbolizuje tu Pana Boga. I teraz ten Pan Bóg każe, weź ją do siebie, masz ją poślubić. Bóg tak nas kocha, że nawet wtedy, gdy my nie jesteśmy wierni Panu Bogu, to On robi wszystko, żeby nas wziąć na nowo. To jest miłość Boga do każdego z nas. To jest fundamentalna, podstawowa sprawa. I co ten Pan Bóg robi? Chciałem tutaj przytoczyć fragment. Biorąc tą nierządnicę. Mówi Pan Bóg. Matka ich bowiem uprawiała nierząd, okryła się hańbą, ta, co je poczęła. Mówiła bowiem, pobiegnę ze swymi kochankami, co chleb mi dają i wodę, wełnę lękliwej napój. To jest symbol tego, że ta nierządnica, czyli każdy z nas, przed Panem Bogiem mamy jakieś swoje bożki. Coś, co nas od tego Pana Boga odrywa. Może to być pieniądz, może to być nieczystość, może to być sława, może to być wygląd, cielesność, jakieś inne, pycha. Każdy z nas ma coś takiego, co stawiamy przed Panem Bogiem, co jest na pierwszym miejscu, co nas Pana Boga zasłania i odrywa nas od Niego. I stajemy się taką nierządnicą, niewierną. I Pan Bóg mówi, dlatego zamknę jej drogę cierniami i murem otoczę. Czyli Pan Bóg jakby w pewnym momencie bierze tą drogę, tamuje. Później w innym miejscu mówi, dlatego wrócę i zabiorę swoje zboże w odpowiedniej chwili. Ten zboże to są te dary. Każdy z nas otrzymał dary od Pana Boga. Wiele darów mamy. I Pan Bóg w pewnym momencie mówi, zabiorę to wszystko sprzed jej oczu. Później Pan Bóg mówi o tym, że ją zagarnie do siebie. I Pan Bóg robi wszystko, żeby tylko i wyłącznie to właśnie nierządnicę, czyli każdego z nas, pociągnąć ku sobie. W wielu przypadkach jest tak, że Pan Bóg naprawdę robi wszystko. I na czym problem polega? My mamy zły obraz Boga. Jawi On się nam jako ktoś, kto przychodzi w ogóle z jakiegoś innego świata, nie wiadomo co od nas chce, dobija się do naszego życia, do naszego prywatnego życia, nie chcemy go w ogóle wpuścić. Często przez to, że nas straszyli Bogiem, a Bozia cię pokaże, a zobaczysz, bo Pan Bóg na ciebie karę ześle, albo przez to, że w domu ojciec po prostu pił, miał problem z sobą, mamy zły obraz Ojca, który jest w niebie. I On przychodzi i na początku puka, pokazuje, próbuje. To nie był język zrozumiały dla nikogo. Dla tej kobiety to było niezrozumiałe. Ale Pan Bóg robi wszystko i w pewnym momencie dochodzi do szaleństwa. Pan Bóg dobiera się do naszego życia niemalże na siłę. I potrafi nawet do tego stopnia, że poświęci swojego Syna, każe mu iść na krzyż. To jest szaleństwo Boga, żeby ratować człowieka, żeby ciebie ratować i mnie. Taka jest Boża miłość. My nie rozumiemy, my nie wiemy, o co chodzi. Wydaje nam się, że w ogóle Bóg to jest sędzia, który będzie tylko nas karał za nasze grzechy, nieprawości, że coś się nie udało. Nie chcemy mieć z Nim nic wspólnego. I przede wszystkim nie rozumiemy. On krzyczy, woła, szaleje z miłości i robi naprawdę wszystko. Tylko jest jedno ale. Ta kobieta mogła wstać i dalej się rzucić po ten pociąg. Jeśli ostatecznie powiesz Panu Bogu nie, On ci pozwoli. Pozwoli ci pójść do piekła. Pozwoli ci zrobić ze swoim życiem, co chcesz. Pan Jezus mówi do świętej Faustyny w dzienniczku. Powiedz grzesznikom, że gonię ich swoją łaską. Przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez głos Kościoła, przez Pismo Święte, ale jeżeli udaremniają wszystkie moje łaski, zostawiam ich samym sobie. Jeżeli udaremniają wszystkie moje łaski. To jest właśnie to. I czasami dochodzi w naszym życiu do takiego momentu, że Pan Bóg nas ogrodzi przez różne problemy, dramaty, że w pewnym momencie i pieniądze zawodzą, i znajomości zawodzą, zaczyna zawodzić zdrowie, po prostu nie masz gdzie pójść i wtedy dopiero ci się zginają kolana. Dopiero wtedy widzisz, że twoje życie jest kruche i że to wszystko, w czym ty pokładałeś do tej pory nadzieję, jest nic nie warte. Że to cię nie zbawi, to ci nie pomoże. I że zostajesz sam. Nawet jeżeli bliski kocha cię i próbuje wszystko dla ciebie zrobić, przeżywasz dramat. Przeżywasz dramat. I Pan Bóg dopuszcza. Wiesz, dlaczego ten dramat dopuszcza? Żebyś się ocknął jak ta kobieta po wszystkim. On cię będzie ratował. I w wielu przypadkach jest tak, że nawet nie wiesz o tym, a ratuje cię. Na tym polega miłość. Malutkie dziecko na rękach swojej matki, ono nie wie, co ta matka dla tego dziecka robi. Tak samo jest z Bogiem w naszym życiu. I posłuchajmy, Pan Bóg mówi w księdze proroka Ozeasza, co z tą nierządnicą, co z takim jak ja zrobić. Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynię ją wyprowadzić i mówić do jej serca. Chcę ją przynęcić. Bóg będzie ciebie nęcił. On będzie docierał za wszelką cenę. Najwyższa cena to jest krzyż swojego syna. To jest najwyższa cena. I on naprawdę robi wszystko, żeby do ciebie dotrzeć. Wszystko. Ale popatrz gdzie? Na pustynię chcę przynęcić. Dlaczego na pustynię? Jak patrzymy, pustynia jest symbolem. Pamiętamy, co się działo na pustynię. Izrael kroczył przez pustynię. Dlaczego Izrael kroczył przez pustynię? Co Pan Bóg nie mógł ich prosto do ziemi Kanon? Mógł. Oni szli naokoło. 40 lat. Na pustyni dokonało się oczyszczenie Izraela z dawnych bożków Egiptu. Na pustynię wyszedł Jezus przed swoją publiczną działalnością. Na pustyni była walka ze złym duchem. Tam demon kusił Jezusa. Pustynia jest symbolem właśnie tej walki, która musi się dokonać. Zauważmy, w Apokalipsie Pan Bóg mówi do niewiasty, ta niewiasta symbolizuje Kościół, że ona zbiegła przed smokiem, który to jest demon, diabeł. Niewiasta zbiegła na pustynię, bo tam ma miejsce przygotowane przez Boga. Bo tam będzie żywiona. Na pustynię Jezus idzie, żeby się modlić. Na pustyni znajduje miejsce relacji z Ojcem, który kocha. Pustynia to jest też miejsce odpoczynku. Mówi, idźcie, odpocznijcie nieco. Na miejsce pustynne odchodzą uczniowie. Jezus zabiera uczniów na miejsce pustynne. Góra Tabor to miejsce pustynne. Tam się Jezus przemienia. Jest to miejsce spotkania Boga. I Pan Bóg mówi, chce ją przynęcić na pustynię. Dlaczego? Bo wie, że na pustyni ta nierządnica nie będzie miała się czym zająć. Ani kochanków, ani baalów. Ani nie będzie miała... Ona się oczywiście stroiła. To jest symbol również naszych zniewoleń różnych. Dla kogo będzie się stroiła na pustyni? No nie ma dla kogo. No tak jest z nami. To nasze seminarium. Modlitwa jest przestrzenią pustyni. Trudną przestrzenią walki. Ale tu Pan Bóg będzie ciebie osobiście nęcił. Zapraszam cię. I będzie tak robił, będzie o ciebie walczył, żeby te twoje okoliczności życia tak się poukładały, żeby się na tą pustynię przyszedł w końcu do Niego. I co mówi dalej? Będę mówić do serca. Do serca. Zauważmy, to jest bardzo ważne. Serce jest symbolem człowieka. Błogosławiony Jan Paweł II jako jeszcze młody ksiądz pisał te filozoficzne swoje rozważanie. Serce to jest jądro twojego ja, twoja osobowość. Pan Bóg chce głęboko w ciebie wejść i tam głęboko w twoim sercu przemawiać, mówić do ciebie. Tutaj jest, tu się ma dokonać dialog, spotkanie. Tutaj, gdzie twoje najgłębsze, a twoje przeżycia, cała historia twojego życia, to wszystko, co cię spotkało, to, co jest bolesne, to, co również jest trudne, wszelkie cierpienie, może odrzucenie nawet, ale i również piękne chwile. To wszystko, co składa się na twoje ja, tu Pan Bóg chce dotrzeć. Tutaj. Dlaczego? Bo On jest miłością. I dalej mówi w księdze proroka Ozeasza. nowym dniu zawrę z nią przymierze i poślubię Cię sobie znowu na wieki. Poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię sobie Ciebie przez wierność, a poznasz Pana. Miłość Boga do człowieka jest porównywana z miłością małżonków. Każdy z nas jest oblubienicą dla Jezusa. Jest kimś drogocennym. Nieważne, że jesteś nierządnicą. To jest nieistotne. On chce się z tego wszystkiego oczyścić. Jezus nie brzydzi się Tobą. On brzydzi się Twoim grzechem, ale nie Tobą. On Ciebie kocha. Jest w stanie ten grzech nawet znieść. Wziąć sobie Ciebie pociągnąć jako niewierną nierządnicę. Wie, że jesteś słaby, że masz swoje wady, grzechy. Wie, że jeszcze kilka razy możesz się go wyprzeć. Ale co mówi? Przez miłość i miłosierdzie poślubię sobie ją. Wezmę sobie ją na własność. Ty należysz do Boga. Po to Cię stworzył. Dla szczęścia i swojej chwały. Jego celem jest to, żeby Ciebie uszczęśliwić. Za wszelką cenę. Najwyższą cenę, którą jest Jezus. Ten, który oddał się. My trochę tego nie czujemy, bo w innych czasach żyjemy, ale krzyż był hańbą. To była śmierć, która była wstydliwa. To było największe upokorzenie i cierpienie, którego my sobie nie możemy wyobrażać. Jezus wziął tą największą hańbę, myśląc w tym momencie o Tobie. O miłości do Ciebie. Dlatego pierwszą inicjatywą na modlitwie to jest inicjatywa Boga, który kocha. I nasza modlitwa, wejście w modlitwie, na modlitwę to jest otwieranie się na miłość Boga. To jest istota wszystkiego. Jaka ta miłość jest? Popatrzmy jeszcze na drugi taki filmik. Ja będę czytał, bo one mogą być, nie wszyscy będą też widzieć, więc pomogę troszeczkę. To jest Słowo Boże. Popatrzmy, jak Bóg nas kocha. Moje dziecko, możesz mnie nie znać, ale ja wiem o Tobie wszystko. Wiem, kiedy siedzisz i kiedy wstajesz. Nawet wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone. Ponieważ zostałeś stworzony na mój obraz. Znałem Cię, zanim zostałeś poczęty. Ukształtowałem Cię w łonie Twojej matki. Jestem fałszywie przedstawiany przez tych, którzy mnie nie znają. Nie jestem odległy i gniewny. Jestem pełnią miłości. I całym sercem pragnę Cię tą miłością obdarzyć. Daję Ci więcej, niż Twój ziemski ojciec mógłby Ci zapewnić. Bo jestem ojcem doskonałym. Wszelkie dobro, jakie otrzymujesz, pochodzi z mojej ręki. Zaopatruję Cię i zaspokajam wszystkie Twoje potrzeby. Moim planem jest dać Ci dobrą przyszłość, ponieważ kocham Cię miłością wieczną i nieskończoną. Nigdy nie przestanę czynić Ci dobra. Pokazywać Ci rzeczy wielkie i wspaniałe. Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie. to we mnie znajdziesz największe wsparcie i zachętę. Jestem też Ojcem, który pociesza Cię we wszelkich Twoich smutkach. Kiedy jesteś załamany, jestem blisko Ciebie. Pewnego dnia otrę wszystkie łzy z Twoich oczu. Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię dokładnie tak, jak kocham mojego Syna Jezusa, bo w Jezusie objawiłem moją miłość do Ciebie. On jest wiernym odbiciem mnie samego. Przyszedł, by udowodnić, że jestem z Tobą, nie przeciwko Tobie. By powiedzieć Ci, że nie liczę Twoich grzechów. Jezus umarł, żebyśmy Ty i ja mogli zostać pojednani. Jego śmierć była najwyższym wyrazem mojej miłości do Ciebie. Jeśli przyjmiesz dar mojego Syna Jezusa, przyjmiesz mnie samego. I nic już nigdy nie oddzieli Cię od mojej miłości. Ale czy Ty chcesz być moim dzieckiem? Czekam na Ciebie. Kocham Cię, Twój Tatuś, Bóg Wszechmogący. Dlatego miłość to jest otwieranie się na tą, modlitwa to jest otwieranie się właśnie na tą miłość Boga. Pan Bóg się nam udziela. I to jest istota stania. Tego, które dokonuje się na modlitwie. I nie może być inaczej, jeżeli przychodzę na modlitwę i ja się nie otwieram na to, co Pan Bóg dla mnie przygotował. Wtedy zaczyna się dziać właśnie tak z nami, że po prostu wpadamy w rutynę. Nie widzimy tego. Nie doświadczamy. Zostajemy sami. Wiara staje się dla nas pustką. I tu chciałbym zacytować, co ksiądz Blachnicki właśnie mówi o tej miłości. Miłość. Miłości nie mogę absolutnie wykrzesać z siebie, ale jest ona czystym darem Bożym, który musi przyjść z góry. Musi zostać wlany. Pan Bóg jest miłością. Dlaczego to tak się dokonuje? Kiedy patrzymy na spotkanie jednej osoby z drugą, to zauważmy, że dialog to są słowa plus przerwy, plus milczenie. I kiedy ja bym był niezrozumiały, gdybym mówił do Państwa ciągle jakimś bełkotem bez jakichś przerw. Przerwa daje szansę na pewną refleksję. I kiedy zobaczymy, wyobraźmy sobie dwie osoby bardzo się kochające. Co się z nimi dzieje? To jest takie naturalne. Osoba kochająca, kiedy przychodzi do drugiej, zaczyna, na początku mówią, rozmawiają, ale kiedy ich miłość wzrasta, oni nie potrzebują mówić dużo. Zauważmy, że osoby bardzo zakochane, one tylko potrzebują być razem. To jest takie naturalne, takie bardzo proste. I podobnie jest tutaj. Pan Bóg, osoba kochająca, gdyby chciał się wyrazić za pomocą tylko słów, to by mu zabrakło liter w alfabecie. Te litery niejako ograniczają Pana Boga. On już powiedział wszystko. Jego największy dowód to jest obecność w naszym życiu. I popatrzmy, język Boga to milczenie. Język Boga to milczenie. Zauważmy, obecność sama w sobie. Ja jestem blisko w Twoim sercu, na Twoich ustach. To jest istota miłości Boga. Boga, który nas nigdy nie opuszcza, chociaż my często tego nie widzimy. Zauważmy, jesteśmy takimi malutkimi dziećmi, które trzyma się na rękach w pieluchach. Czy to dziecko ma świadomość tego, że matka w tym momencie trzyma go, tuli do siebie? Kiedy matki by zabrakło, wtedy pewnie dziecko by to odczuło, ale świadomości nie ma. Tak samo jest z nami. Gdyby Boga zabrakło przez sekundę w naszym życiu, przeżylibyśmy tragedię. On nas ciągle trzyma na swoich dłoniach. My tego nie widzimy, nie rozumiemy, bo jest niepojęty. Jego miłość jest tak nieogarniona, że nie da się jej wyrazić słowami. Nie da się. Zauważmy, w Starym Testamencie on wyraził się. Powiedział: moje imię jestem, który jestem. Nie kocham narodu izraelskiego. Patrzę na uciemiężenie, mówi do Mojżesza. Na ich cierpienia. Jakie jest Twoje imię? Pyta Mojżesz. Jestem, który jestem. To jest imię Boga, który się objawia. Jestem z wami. Wtedy, kiedy cierpisz, najbardziej jestem. To jest Stary Testament. Czyli można powiedzieć, Bóg jak się objawił? Bóg jest. To jest imię ze Starego Testamentu. A w Nowym Testamencie Święty Jan mówi w liście: Bóg jest miłością. Największy wyraz to Jezus, który rezygnuje z chwały nieba i wchodzi. On nie musi tego robić. Mógł nas zbawić, ruszyć palcem, by nas zbawił. On rezygnuje i wchodzi w największy dramat naszego życia. Przyjmuje krzyż do tego stopnia, że nie ma takiego krzyża na ziemi, którego on by nie przeżył w męce. Nie ma takiego opuszczenia. Nie ma takiego cierpienia. Nie ma takiego bólu. Nawet do tego, że on krzyczał: Ojcze mój, czemuś mnie opuścił. To jest niewyobrażalne. Pan Bóg pozwolił Jezusowi przeżyć takie opuszczenie, którego my doświadczamy, gdy całkowicie zrezygnujemy z Boga w naszym życiu. To jest dramat piekła, pozostać samemu. Syn Boży, który ma pewność, bo tą miłość od wieków zna, krzyczy: czemuś mnie opuścił. Jako człowiek. Jako człowiek. Wiesz dlaczego? Żeby w największym dramacie Twojego życia być najbliżej Ciebie. I On mówi: ja to przeżyłem. Dla Ciebie zmyślał o Tobie. To jest miłość Boga do końca. A modlitwa to trwanie właśnie w tej Bożej obecności. Mówi ksiądz Blachnicki: dopiero kiedy Bóg, jako ten, który jest rzeczywistością, wchodzi jak gdyby w naszą świadomość, dopiero wtedy i my zaczynamy siebie przeżywać w rzeczywistości, w prawdzie. Jeżeli zaczynasz, przychodząc na modlitwie, sobie to uświadamiać, właśnie tego Boga, dopiero zaczynasz łapać kontakt z Nim. No ale oczywiście, że na modlitwie są różne stany. Nigdy nie będzie tak, że będzie wspaniale, że będziesz przekonany do tego, że Pan Bóg kocha Cię, jest blisko. Przyjdzie czas też taki, że oczywiście są wzloty, czujemy się dobrze często na modlitwie, ale przychodzą doświadczenia negatywne na modlitwie. Oschłość, jakiegoś smutku, cierpienia, czasami nawet fizycznego albo duchowego. I ksiądz Blachnicki też tutaj mówi: czasami te stany na modlitwie są nie do zniesienia, a jednak są to godziny, dary najcenniejsze. Tutaj Pan, który wydał siebie za mnie, uczy mnie oddawać Mu siebie. Wtedy, gdy przeżywasz na modlitwie oschłość, chociaż intelektualnie wiesz, że stoisz przed Bogiem, który Cię kocha, kiedy przeżywasz dramat siebie, jakiś ból, ksiądz Blachnicki mówi, że to są godziny najcenniejsze, bo wtedy możesz prawdziwie się Mu oddać. Bo wiesz, co to znaczy smak miłości, bo miłość wyraża się w ofierze. Prawdziwa miłość wyraża się w ofierze. Ktoś, kto mówi: kocham, a nie potrafi zrobić czegoś, co jest trudne dla osoby kochanej, to znaczy, że kłamie. To znaczy, że nie wie, co to jest miłość. I właśnie o to chodzi w modlitwie. Kiedy ja przychodzę, mam oddać całego siebie, czy jest dobrze, czy jest źle. Czy mi jest przyjemnie, czy mi jest ciężko, czy radośnie, czy smutno. To jest istota modlitwy, istota spotkania z Panem Bogiem. Dlatego modlitwa to ciągle trwanie w Bożej obecności, niezależnie od stanów, jakie przeżywasz, niezależnie od tego. Masz wejść w Bożą obecność, uświadomić sobie, że On jest. I to jest najważniejsze. Ważne jest też, żebyśmy nie koncentrowali się na swoich przeżyciach, bo to też jest taka pokusa, że my często na przykład robimy coś takiego, na przykład w grupach różnych charyzmatycznych to się często pojawia. To jest pokusa diabelska, że ja chcę znowu przeżyć taką euforię, taką piękną modlitwę, znowu chcę się rozradować, a niektórzy nawet szukają spoczynku w Duchu Świętym, nie? To było na jednym z nabożeństw, to jest fakt. Jak tam, prawda, było modlitwa z złożeniem rąk, no i jedna pani stoi koło drugiej i będzie pani padała, bo my złapiemy, nie? Prawda, a ta, no, prawdopodobnie tak, nie? Czyli ktoś, powiedzmy, tak się nakręca emocjonalnie, my szukamy doznań na modlitwie, a to nie o to chodzi. Przecież w małżeństwie nie zawsze jest tak kolorowo w doznaniach. Czasami jest bardzo ciężko, żeby się tam dokrzesać, nie? Małżonkowie ci ze stażem to już wiedzą. Ci bez stażu też wiedzą, bo to szybko wychodzi. Nasze te wszystkie muchy w nosie. No ale, i właśnie, my często się skupiamy na darach. Panie Boże, daj mi takie doznanie. I pozwól, żebym Cię czuł. Żebym jakoś przeżył tą Twoją obecność. Że Ty jesteś taki wszechpotężny. Dotknij mnie, prawda? I tak czekasz. Piorun z jasnego nieba zejdzie, prawda? To się nic nie dzieje. Nie? I porażka. Wychodzi frustracja. Właśnie był sobie mistyk, no ale później już po mistyku. Nie ma doznań. Najważniejsze to jest nie dary, ale dawca, źródło. Dlatego Pan Bóg często nam nie daje takich doznań. Dlaczego? Bo byśmy się na tym skupili. A w pewnym momencie, gdyby już nam to zabrał, albo tego by nie było, bo byłoby to niepotrzebne do naszego rozwoju życia duchowego, to byśmy się obrazili na Pana Boga. To figa. Tak jak ta jedna żona mówiła do męża, prawda? Teraz... Mówi, to ty już tego. Już nie jesteś taki ładny, piękny, to figa, wiesz? O, już to, co dobre i przyjemne się skończyło. No, niestety. Musimy sobie też uświadomić, że modlitwa w takich sytuacjach zaczyna być trudem. Trudem. Żebyśmy nie mieli takich wyobrażeń o modlitwie, że wszystko jest pięknie. Modlitwa to trud. Kiepsko widać, ale dobrze jest. Modlitwa jest trudem, ponieważ objawia prawdę o ludzkim życiu. No właśnie. Jeżeli tak naprawdę wchodzimy w to spotkanie z Panem Bogiem, to się okazuje, że w pewnym momencie, to tak jak w małżeństwie jest, prawda? Autentyczni małżonkowie, którzy prawdziwie się kochają, potrafią powiedzieć sobie prawdę. I bardzo prosty przykład, nie? Zenek, mówi ona. Zenek, słuchaj, weź w końcu, wypierz raz w życiu po sobie skarpetki. A on nagle otrząsnął się, prawda, bo okazuje się, że wygodnie mu się zrobiło, że żona wszystko za niego robi. I to się przenosi jeszcze na inne rzeczy. I osoba kochająca zawsze będzie mówić prawdę, ale nawzajem. I prawdziwe wejście w relację z Panem Bogiem musimy się liczyć z tym, że On nas będzie oświecał swoją łaską prawdy i pokaże nam to, co jest bolesne, to, co jest trudne. To jest ryzyko wiary. Pamiętajmy o tym. Jeżeli chcemy na poważnie Pana Boga wziąć, to musimy się z tym liczyć. Kogo kocham, tego ćwiczę, karcę i doświadczam, mówi Pan. Kogo kocham, tego ćwiczę, karcę i doświadczam. A dla tych w innym miejscu, którzy się zbliżają do mnie, dla przestrogi obrywają, tak powiem po naszemu. No właśnie. Tutaj chciałbym też zacytować księdza Blachnickiego. Chodzi o to, abym zwątpił w siebie absolutnie, abym przyjął na siebie całą swą nędzę. Abym wreszcie przestał, podświadomie chociażby, wierzyć w swą moc i pragnienie sukcesu dla siebie i cieszyć się z siebie dla siebie. Kiedy my zwątpimy w siebie, że jesteśmy tacy wspaniali, piękni, bo Pan Bóg nam to pokaże, wtedy zaczynamy być na modlitwie autentyczni. Wtedy dopiero zaczyna być nasze odniesienie autentyczne do Pana Boga, nasza relacja. Tu chciałbym zacytować walka. To nie jest tak, że my na modlitwę zawsze będziemy przychodzić, tu jeszcze ten jeden motyw, że przychodzimy na modlitwę i już wszystko jest ekstra, zawsze, prawda? Na modlitwę, zauważmy, na górę Tabor trzeba było się wspiąć. Na Golgotę też trzeba było się wspiąć. To nie jest wszystko takie proste. O modlitwę i relacje z Bogiem trzeba zawalczyć. I my jesteśmy do tego wezwani. Każdy z apostołów i ze świętych walczyli. To była walka. Ale ważne jest tutaj właśnie to, co powiedział Karl Rahner. Chrześcijanin w przyszłości będzie mistykiem, albo go wcale nie będzie. Albo będziesz mistykiem, albo ciebie wcale nie będzie. I są już takie czasy, że w tym momencie, nie oszukujmy się, bycie chrześcijaninem wiąże się albo z radykalnym życiem chrześcijańskim, albo z odejściem. Chociaż jeszcze w naszych kościołach są takie osoby, które przychodzą ze tradycji, zwyczajów, ale ja tak trochę powiem na przykładzie swoich znajomych, którzy na przykład wyjeżdżają poza wioskę, miasto, do wielkich metropolii i tam tracą wiarę. Moja koleżanka na przykład. To była osoba z krwi i kości, taka łazowiczka, naprawdę rozmodlona. I ona, kiedy pojechała na studia, straciła wiarę. To nie była wiara, no coś się stało, nie tak było. Albo będziemy się wspinać tak na mistycyzm, powiem to jasno, na mistycyzm, czyli na zjednoczenie moje osobiste z Panem Bogiem, albo nas wcale nie będzie. I to nie wolno nam się dzisiaj oszukiwać. Tak jest, takie są czasy. I niestety chrześcijanie w XXI wieku są prześladowani. I w naszej ojczyźnie się to zaczyna, choćby patrzymy na media czy na portale internetowe. Nie ma dnia, żeby nie było coś szkalującego Kościół. Kogo? Księży? Nie. Nas, bo my jesteśmy Kościołem. My jesteśmy wszyscy Kościołem. I niestety ludzie Kościoła siedzą i milczą. Milczą. Nie jesteśmy w stanie, nie mamy siły, żeby bronić wiary. Dlaczego? Bo z naszą wiarą nie jest w porządku. Bo nie mamy osobistej relacji do Boga. Tu dam przykład teraz takiego człowieka, który ostatnio przyszedł i mówi: proszę księdza, u mnie w pracy mój pracodawca kazał mi ściągnąć, ma krzyż oazowy, dorosły człowiek, rodzinę, czwórka dzieci. Kazał mi ściągnąć krzyż oazowy. Dlaczego? Bo przyznanie religijne w pracy nie jest mile widziane. Ja mogę klientów stracić albo spłoszyć ateistów, albo kogoś, kto jest przeciwny Kościołowi. Proszę to ściągnąć. Ja powiedziałem, że nie. To szef mi powiedział, w takim razie będziesz miał mniej klientów. To znaczy, że będziesz miał firma będzie miała mniejszy obrót przez ciebie. I przyszedł i mówi: proszę księdza, wie ksiądz, co ja myślę? Modliłem się długo. Ja odejdę z tej pracy, bo ja się nie wyrzeknę Chrystusa. I padło takie pytanie: no a co z tobą? A co z dziećmi? Proszę księdza, no co, ja Panu Bogu nie ufam? I wtedy tak sobie pomyślałem: dziękuję, że uczysz mnie wiary. To jest wiara. Są wartości, które są na pierwszym miejscu. A my często nasze krzyżyki czy medaliki, oznaki wiary potrafimy przed innymi, w zależności od jakiego, w jakim środowisku się znajdziemy, potrafimy schować. Zawstydzić się tego. Nie szukujmy się. Nie jesteśmy tacy odważni. Nie jesteśmy tacy odważni. A popatrzmy, osobę kochającą bierzemy pod pachę i się szczycimy, że mamy relację z osobą kochającą, z dziećmi, z mężem, którego kochamy, który nas kocha. Gdybyśmy tak przeżywali relację z Bogiem, nie balibyśmy się nosić krzyża, medalika, czegokolwiek innego, albo powiedzieć, że jestem w Odnowie, w Duchu Świętym, czy w Akcji Katolickiej, czy w KSM-ie, czy w Różach Różańcowych. Nie wstydziłbym się tego, a nawet, ba, szczyciłbym się tym. I to pokazuje naszą kondycję, jak jest naprawdę. Chodzi o to, żeby wyjść na to zjednoczenie, wyjść na to, ten szczyt zjednoczenia się z Panem Bogiem. I też ważne jest, że treścią rozmowy z Bogiem jest ludzkie życie. Nie oszukujmy się, prędzej czy później na modlitwie te wszystkie rzeczy, które w nas są, nasze przeżycia, w małżeństwie, w rodzinie, to wszystko będzie wybrzmiewać. Ale o tym jeszcze będę za chwilę mówił. I ważne jest to, że stając w obecności Pana Boga, trzeba uznać swoją nędzę. Stając wobec świętości Boga, widzę moją nędzę. Kiedy widzimy Boga Wszechmocnego, który mnie tak kocha, ja widzę, jaki ja jestem mały. I to jest właściwa postawa modlitwy. To jest pierwsza przyczyna, tak można powiedzieć, tego, że Pana Boga nie doświadczamy. Bóg przemawia do człowieka w sposób niezrozumiały. W potocznym rozumieniu tego dialogu to jest niezrozumiałe. On przemawia swoim językiem, czyli chce nas przynęcić i mówi do serca. A druga przeszkoda, taka bardzo ważna, to to, że my często na modlitwie chcemy Pana Boga po prostu tą modlitwą zakrzyczeć. Modlitwa ludzka może człowieka zasłonić przed Bogiem. Co się dzieje? No na przykład dzieje się tak, że mówią mi na przykład jadę na jakieś rekolekcje ignacjańskie i albo przychodzi Pani i mówi, jak tą nowennę zmówisz, stuwa, to się stanie. Zobaczysz. I wtedy zamiast modlić się, spotykać z Panem Bogiem, ja się skupiam na tym, żeby tajemnicę szczęścia tego odmówić. Pamiętam taką koleżankę miałem. Tylko odmówić to. To wtedy na pewno Pan Bóg to da. A modlitwa nie może stać się metodą. Bo ktoś ci powie, że a jak to, taka nowenna, taka litania, na pewno się stanie. Pan Bóg cię wysłucha, nie ma wyjścia. I wtedy się skupiamy właśnie na takiej stronie zewnętrznej. Chciałbym tu przytoczyć takiego swojego kolegę, który był w seminarium u mnie. Dla mnie to był naprawdę wzór. Autentycznie to był wzór. I pamiętam takie słowa jego, jak księdzem nie został. No, jak on siedział w kaplicy, to ja po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Święty człowiek, myślę. Tak, ciągle. On 45 minut potrafił tak siedzieć, prawda? Skupiony, patrzy w krzyż, w ogóle nie mruga, myślę. Mistyczne uniesienie. Wszystkie modlitwy dokładnie od A do Z. Regulamin od A do Z. Ja sobie myślę, no robot, nie? Bo po prostu, no, gościu to wytrzymuje. I myślę, ale jaki uduchowiony. No wszystko potrafił po prostu tak dokładnie z pietyzmem wypełnić, prawda? Te metody, bo to jest metoda, którą się posługuje seminarium, żeby wychować kleryka na księdza. Te metody, te wszystkie reguły, on tak zachowywał, że po prostu, i pamiętam takie jego słowa po roku czasu, nie? On to autentycznie mówił, to było autentyczne. Kiedy już doszedłem do tego, że mi się wszystko udaje, myślę, jestem kimś. Jestem kimś. Po 2 latach w seminarium nie wytrzymał, z płaczem odszedł. Wszystko rąbnęło. Rozwalił się jego gmach tego, że jak to spełnię, to wszystko jest w porządku. Jak tak się pomodlę, albo tak się będę w kościele grzecznie zachowywał, albo wszystko zachowam, to Pan Bóg na pewno mi łaskę udzieli. I już jestem gotowy, żeby być najlepszym księdzem na świecie. O to mi o to chodzi. I okazuje się, że jego problem widoczny, ja go nie znam, nie wiem, co się stało. Ale on płakał, jak odchodził. Płakał, nie wytrzymał. My jesteśmy ludźmi. Nie metoda. Bo powiedzą ci na rekolekcjach ignacjańskich, że ten punkt będziesz w medytacji zachowywał, ten punkt, tak, to na pewno już Pana Boga spotkasz i wszystko będzie w porządku w twoim życiu. Bzdura. Tu chodzi o żywą relację. Ona sama musi się wykrzesać. Pan Bóg sam w tej relacji będzie ci pokazywał, co jest nie tak. On będzie tu ukierunkowywał. I się mówił ci, co z tym zrobić. A nie reguły i metody. Tak czasami bywa, niestety. Na modlitwie nie można zagruzować Pana Boga. No to już wspomniałem, prawda? Takie babcie były kiedyś, pamiętam, to z litaniami biegały. Tu 101 litanii, nie? No, na tym przy łóżku, ja widzę wszystko, modli się tym, czesze to jak tego, jedno za drugą, prawda? Tu koronka, tutaj litania, tu to, a jeszcze to, a jeszcze tamto, nie? Co tylko może, to szuka, prawda? Są takie. No i później dochodzi do pewnych dewocji, niestety. No nie oszukujmy się. Ksiądz Brachnicki mówi tak o takich sytuacjach. Recytowanie pewnych formuł, klepanie pacierzy, spełnianie czynności z przyzwyczajenia i z poczucia obowiązku, czy w oparciu o przekonanie, że to ma jakieś znaczenie, nie jest modlitwą. Klepanie pacierza nie jest modlitwą. Ja tu nie chcę powiedzieć, że mówienie różańca czy litanie jest coś złego. Nie. Ja tylko chcę zadać pytanie, czy ty Boga wtedy spotykasz, który mówi do serca? Czy ty uświadamiasz sobie Jego obecność? Czy doświadczasz Jego miłości? To jest najistotniejsze pytanie. Bo jak tak, to cię zbawi, to cię doprowadzi. Ja też tutaj nie neguję, bo jest wiele pań, które różańce mówią codziennie. One dojdą do zbawienia. One sercem odczuwają. Nie mają jakiejś nie wiadomo jakiej wiedzy. Ale to w krew wchodzi. To jest modlitwa serca. Ale w pewnym momencie, jeżeli ty tylko traktujesz to jako muszę powiedzieć Ojcze Nasz wieczorem, bo jak nie powiem, to mam grzech, bo zaniedbałem modlitwę. I klepiesz i ledwo klęczesz, bo jesteś zmęczony. Padasz z sił. To nie ma sensu. To nie jest modlitwa, mówi ksiądz Brachnicki. No i jeszcze coś najgorszego w takich sytuacjach jest, że taka modlitwa nie jest zasługiwaniem na Bożą miłość. Bo tobie się wydaje, że jak ty Panu Bogu dasz teraz godzinę adoracji, albo przyjdziesz na mszę świętą w tym, to Pan Bóg już musi ci udzielić. Czyli zachowujemy się tak, ja to tak pokażę. Przychodzisz do apteki, dam 20 zł, ty mi taki lek na to dasz. I tak się zachowujemy często względem Pana Boga. Jak zamówię mszę, to już wszystko gra. To już się stanie. Jak Panie Boże, dam Ci różaniec, to Ty mi musisz dać piątkę z matematyki. Albo załatwić pracę. To też nie jest modlitwa. I pamiętaj, że nie możesz zasłużyć sobie na cokolwiek. Zawsze musi być pierwsza miłość. Możesz zasługiwać, oczywiście. Ale wszystko, co Bóg Ci daje, jest z miłości. I miłość jest bezwarunkowa. Czy Ty będziesz się modlił różańcami, czy nie będziesz. To jest bardzo ważne. To są te dwie takie główne przeszkody. Przede wszystkim to, że my tego języka nie rozumiemy, a Bóg mówi do serca. I to, że my często Pana Boga próbujemy tak zasłonić swoim gadaniem, tą metodą, zakrzyczeć Go swoimi problemami, zagruzować Pana Boga, albo próbujemy zasługiwać. Mamy takie pojęcie Panu Bogu. Że wymodlić. Tak, wymadlamy pewne rzeczy, ale fundamentem jest spotkanie. I tutaj właśnie, co z tym wszystkim zrobić? I to jest odpowiedź. To seminarium jest odpowiedzią na ten problem. Zasadniczy problem naszego niespotykania Boga. Że mamy problem w tym, że Boga nie spotykamy. Odpowiedź właśnie to jest modlitwa Słowem Bożym. Tak zwana medytacja chrześcijańska. Ksiądz Franciszek Brachnicki nazwał medytację chrześcijańską namiotem spotkania. To jest zamienne. Medytacja Słowem Bożym i namiot spotkania to jest to samo, tylko inna nazwa. A ksiądz Brachnicki wyciągnął to z Pisma Świętego. Modlitwa Słowem Bożym, medytacja chrześcijańska. Dlaczego? Taka medytacja, dlaczego Słowo Boże w ogóle? Żywe jest Słowo Boże, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Dlaczego masz sięgnąć po Słowo Boże? Dlaczego? Bo to Słowo jest natchnione przez Ducha Świętego. Czyli ono jest żywe. Jak mówi autor listu do Hebrajczyków, żywe jest Słowo Boże, skuteczne, zdolne osądzić pragnienia, twoje pragnienia i myśli twojego serca. Czyli to Słowo może właśnie wejść w głębie, tutaj. Tak Pan Bóg przemawia. Przez Słowo Boże dociera do Twojego serca. To jest najprostszy sposób przemawiania. I On będzie dotykać Ciebie tutaj, teraz. Ono jest żywe. Słowem jest Jezus Chrystus. I to Słowo w pewnym momencie, kiedy Ty zaczniesz czytać Pismo Święte w swoim życiu autentycznie, będziesz przychodził i brał to Słowo Boże, ono Ci pokaże Ci kondycję Twojej relacji z Bogiem. Jak jest naprawdę. Czy ten różaniec, czy ta msza święta, którą przeżywasz, czy ona jest pusta? Czy Ty faktycznie spotykasz Pana Boga? To Słowo Boże Ci to pokaże. To jest przestrzeń najpełniejsza, w której Pan Bóg pokaże Ci prawdę o Tobie, czy jesteś wierny. No i przede wszystkim, czy nie zagruzowujesz tego Pana Boga tymi swoimi modlitwami. Pokazuje kondycję modlitewną człowieka. Druga rzecz prowadzi do doświadczenia istoty modlitwy. Tutaj pewien taki nieznany autor takiego dzieła Obłoku Niewiedzy, to jest taka perła chrześcijańskiej literatury mistycznej, mówi tak: żaden człowiek nie może marzyć o kontemplacji, jeśli nie ma fundamentu w licznych, jakże zachwycających rozmyślaniach tego rodzaju. A to o własnej nędzy, o męce pańskiej, o łagodności Boga, o Jego wielkiej dobroci i godności. Jeżeli nie rozmyślasz, a jak masz rozmyślać na przykład o dobroci Boga, jeżeli tego Boga nie znasz? Dlatego najpiękniejszą i najpełniejszą przestrzenią poznania choćby nawet dobroci Boga jest Pismo Święte. Tym bardziej, że ono jest żywe. Co to znaczy, że jest żywe? To znaczy, że kiedy słuchasz na przykład w czasie Ewangelii czytanej w kościele, w perykopę dajmy, kiedy Jezus spotyka tego bogatego młodzieńca. Żywość tego słowa polega na tym, że wszyscy słuchają tego samego. Ale ciebie dotknie to, że Jezus spojrzał na niego z miłością. Tylko ciebie to dotknie. Zaś twojego sąsiada, który stoi gdzieś tam dwie ławki dalej, dotknie to, że Jezus zapytał się: a dlaczego mnie nazywasz dobrym? I zacznie się zastanawiać. No, zobaczył w nim dobro. Popatrzmy. Jedna Ewangelia, jedno słowo wypowiedziane, ale ciebie to dotyka, inną osobę tamto. Żywość tego słowa. To jest działanie Ducha Świętego. Właśnie to. I będziesz czytał jeden fragment, bo ktoś może powiedzieć, ja znam Pismo Święte na pamięć. Ten fragment już czytałem 4 razy. Za 2 lata w Twoim życiu Pan Bóg może Cię tak rąbnąć tym fragmentem, że się nie pozbierasz. Na tym polega żywość. W danym momencie przez to słowo Pan Bóg tak pokaże Ci, tak Cię oświeci, tak zadziała. Dlatego takie medytacja Słowem Bożym prowadzi do istoty tej modlitwy i prowadzi do autentycznego dialogu z Bogiem. Autentyczny dialog z Panem Bogiem. Twarzą w twarz. O tym jeszcze będzie za chwilkę. I wprowadza w tajemnicę Boga. Przyspieszam. Proszę mi pokazywać, że już. I tutaj chciałbym też zacytować, skąd się bierze taka nazwa namiotu spotkania. Kiedy Mojżesz w Księdze Wyjścia, Pan Bóg go zaprosił do tej relacji, on wziął namiot ze sobą, rozbił go poza obozem i nazwał namiotem spotkania. Tu już z Pisma Świętego. Ile razy zaś Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu. I wtedy Jahwe rozmawiał z Mojżeszem. A Jahwe rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz. Jak się rozmawia z przyjacielem? Kiedy ja biorę Słowo Boże do ręki, to jest, rozbijam taki namiot. I wtedy daję przestrzeń spotkania osoby Boga. I rozmawiam jak z przyjacielem. I ksiądz Blachnicki mówi dalej tak. W nazwie namiot spotkania określona jest istota modlitwy. Modlitwa jest spotkaniem, a spotkanie dokonuje się pomiędzy osobami. Tylko osoby mogą się wzajemnie spotkać, przeżywając relację ja w stosunku do ty, drugiej osoby. Spotkanie zawsze polega na tym, że ja staję w obliczu drugiej osoby, przeżywając tę osobę jako ty w stosunku do swojego ja. Jeśli przeniesiemy to określenie na relację człowieka do Boga, to mamy tutaj do czynienia z dokładnym, precyzyjnym określeniem tego, co stanowi istotę modlitwy. Tak mówi ksiądz Blachnicki o tym. Czyli trzeba nam wyjść z obozu. Tak. Trzeba nam wejść w ciszę. To o tym już trochę było mówione. Bardzo potrzebna jest przy tym wszystkim cisza. Pan Bóg mówi przez ciszę. Trzeba wejść w ciszę, no bo tutaj też doświadczenie z seminarium chciałbym przytoczyć, bo w seminarium jest tak, że klerycy muszą zachowywać milczenie, tak zwane silencjum. Po co to jest? Ktoś, kto nie zachowuje takiego milczenia, to prędzej czy później jest upominany, a później eliminowany. W ciszy Pan Bóg przemawia. Zauważmy, co się z nami na przykład dzieje, kiedy wracamy do domu i jesteśmy sami. Na przykład włączymy telewizor, radio, próbujemy się zagłuszyć. W ciszy wybrzmiewa to, co jest w nas. To narasta. I wtedy dochodzą do nas te takie najgłębsze prawdy, to co my w środku nosimy, to, czym żyjemy, co przeżywamy. I wtedy Pan Bóg może mówić. Wiele rzeczy dokonuje się w takiej ciszy, szczególnie wieczorem, kiedy jestem pełen emocji, przeżyć różnych. I to pokazuje mi kondycję moją, jaki ja jestem. Wyjść z obozu. Dlaczego? Popatrzmy, co zrobił Mojżesz. On zostawił wszystko za sobą. Wyszedł z obozu. Trzeba zostawić swoje problemy, jak idę na modlitwę. To jest bardzo ważne. Nie mogę. Oczywiście, że wezmę ze sobą, bo żyję tym. Ale Mojżesz cały obóz, czyli to życie doczesne, zostawił, wyszedł i poszedł. Rozbija sobie namiot poza obozem. Dlaczego tam? Bo to jest przestrzeń, to jest ta pustynia. To jest to, co mieliśmy w proroku Ozeaszu. Właśnie zanęce na pustynię. Bo jak ty będziesz na przykład miał wir pracy, no to jak się pomodlisz w pracy? Jak się pomodlisz, jeżeli masz dzieci biegające wokół siebie? Jak się pomodlisz? Jeżeli tutaj taki problem, tu komórka leży, no pomódź się, jak telewizor gra. Pomódź się. Pomodlisz się? Właśnie to jest to wyjście poza obóz. Zostawić. Nie bój się, nie zawali się życie, jak chwilę cię nie będzie. Zostaw to wszystko. Wyjdź poza obóz. I dalej. Zacząć od Boga, zanurzyć się w Jego obecności. To, co mówiliśmy. Musisz sobie uświadomić, że Pan Bóg jest. Że On przychodzi do ciebie. Że chce cię ogarnąć swoją obecnością. Ten, który jest. Że On jest ciągle. To jest bardzo ważne, żeby na modlitwie sobie coś takiego uświadomić. Bo, jak ksiądz Blachnicki pisał, obecność Boga jest warunkiem modlitwy. Zostawiasz to wszystko, stajesz w obecności Boga. Po co? Żeby zobaczyć, co Bóg o tobie myśli, o twoim życiu. Tu o to chodzi. Zobacz siebie oczami Boga. Zobacz swoje problemy oczami Boga. Niech Pan Bóg ci pokaże, jaki problem w tym momencie jest najistotniejszy. I przez Słowo Boże On pokazuje. Proszę mi uwierzyć. Ja tego doświadczyłem w swoim życiu. I ci ludzie również, którzy pokazują później po seminariach, też doświadczyli tego w swoim życiu. Słowo Boże pokaże ci w tym momencie, co jest nie tak. Albo podniesie cię na duchu, ukierunkuje. To jest żywe słowo. Bardzo ważne jest w tym wszystkim, żeby zadbać o wyciszone miejsce. Tutaj pamiętam też taki przykład, nie, na wsi, to tak zrobili. Nie powiem na której, ale jak już ten w domu nie było spokoju, dzieci dużo, chłop miał dość, wszędzie gospodarka naokoło, robota wre, miał dość, znalazł miejsce w kukurydze. Brał taki mały stołeczek z Pismem Świętym i w kukurydze, prawda? No bo co, tam go nie znajdą, nie? Ciągle tato, to tamto, 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 siamto i tego. Znaleźć wyciszone miejsce. Poszedł gdzieś tam. Właśnie to jest ta pustynia. To jest to. Znajdź wyciszone miejsce. Pozwól, żeby to do ciebie dotarło. Ksiądz Blachnicki mówi. żeby to miejsce, jakie jest najlepsze miejsce na właśnie taką medytację. Namiot spotkania najlepiej jest odprawiać przed tabernakulum. Dlatego w kościele jest cisza. Zauważmy, my mamy to we krwi. Ale właśnie po to przez ciszę Bóg mówi. Tabernakulum, to znaczy w przekładzie namiot, jest dla nas tym namiotem spotkania. Jeżeli jednak nie ma warunków, by dojść do miejsca, gdzie jest tabernakulum, to można gdziekolwiek się modlić, mówi ksiądz Barnicki. Warunkiem jest, bym był sam, by nikt mi nie przeszkadzał, by nikt mnie w tym momencie nie znalazł. To jest ważne, by mnie w tym momencie nikt nie znalazł. Nie zawsze jest to możliwe, ale trzeba podejmować wielki wysiłek zorganizowania sobie czasu i swoich zajęć, by było miejsce, po prostu. Ja bym chciał tu dać przykład też pewnych małżonków, którzy dawali świadectwo. No chałupa duża, ludzi, dzieci biegają i tak samo był problem, a w bloku mieszkali, więc to zrobili tak. Teraz, kochanie, ty idziesz 15 minut, a ja stoję pod drzwiami. I ona z Pismem Świętym w środku, prawda? A potem się wymienili. Ona pilnowała, żeby dzieci nie biegały, nie hałasowały. Autentycznie tak przeżywali swoje seminarium, małżeństwo. Wiedzieli, jak to jest wielki dar. U mnie ludzie mówili na parafii, że to proszę siedzę, ja się nie mogłem doczekać. Co Pan Bóg powie do mnie? Całym dniem, to było już w trzecim tygodniu, proszę sobie wyobrazić, cały dzień myślałam, nie mogłam się wieczoru doczekać, bo w końcu wszyscy poszli spać, a ja brałam Pismo Święte i zaczęłam oddychać. Świadectwo ode mnie z parafii. Zaczynałam oddychać. Nie mogłam się doczekać, chciałam więcej. To tak na początku jest, że się chce coraz więcej. Jak się, dlaczego? No ktoś, kto posmakuje tej obecności Boga, Pan Bóg wzbudza pragnienia. I tak samo będzie z wami. Bardzo podobnie. Jeżeli autentycznie się otworzysz i wejdziesz w tą przestrzeń, Pan Bóg wzbudzi to w tobie. Posmakujesz tego. I będziesz pragnął więcej. Tutaj jest tak, znaleźć czas. Minimum 15 minut. To się tak mówi. Dlaczego te 15 minut? No to jest tak, jak człowiek spotyka się z człowiekiem, żeby było prawdziwe spotkanie, czymś pogadać, to najczęściej właśnie te 15 minut. Bo tak, jak od kogoś spotkasz, to jest tak przelotnie. Tutaj właśnie te 15 minut do pół godziny, proszę nie więcej, bo ten czas, ale o co chodzi z tym czasem? Ale codziennie. My się możemy tam raz na jakiś czas spiąć, może na taką mówię. Ale weź te 15 minut. Pamiętam, jak mi mój ksiądz wikary kiedyś mówił właśnie o takim, o tym namiocie spotkania. Mówi to, chłopie, gryź deskę, ale trzymaj się 15 minut. Może cię wyrzucać. To jest dobry znak. Dlaczego dokonuje się w tobie walka? Dokonuje się w tobie walka. Znaczy, że Pan Bóg coś chce w tobie zdziałać. Trzymaj się. Możesz nawet z zegarkiem, co do sekundy. Ja mówię tak, mam takie doświadczenie. Jeżeli Państwo będziecie autentycznie wchodzić z otwartością serca, to będzie naprawdę kosztować. Dlaczego? Diabeł będzie wiedział, że idziecie w dobrą stronę. Będzie wyrywał. Będzie nęcił. Nie rób tego. Tak samo jest ze spowiedzią. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, jak przyjdzie dzień spowiedzi, to jest tyle argumentów, żeby się nie wyspowiadać, że to w głowie się nie mieści. A jakby ogłosił w kościele, że za spowiedź trzeba płacić, to by się już nikt nie spowiadał. No, ale tak jest. My się po prostu... Dlaczego? Bo wtedy uciekamy spod władzy szatana. A idziemy w przestrzeń łaski uświęcającej. I diabeł, widząc, że my wyrywamy mu się, że Pan Bóg zaczyna coś w nas działać, że chcemy... On zacznie walczyć. Póki siedzisz w grzechu i w nałogu, to jest wszystko w porządku. Ale weź... Idź do Jezusa, oddaj Mu to. Zacznij coś z tym robić. Postanów sobie w sercu, że zaczniesz walczyć. Zobaczysz, jakie problemy będą. To jest dobry znak. Dlatego o to trzeba zadbać. Postawa ciała sprzyjająca skupieniu. Na takiej modlitwie chodzi o to, żeby nie męczyć się za bardzo. Trzeba usiąść, wziąć to Pismo Święte, po prostu usiąść, żeby ta postawa była wygodna, ale godna. Godna i wygodna. Spotykam się z Bogiem. Uświadamiam sobie Jego obecność, ale muszę wiedzieć, bo jak będę myślał o tym, jak ktoś sobie klęknie, kto ma na przykład gips na nodze albo coś innego, jak go tu boli, no to fest on będzie się modlił teraz, nie będzie się, bo kiedy to się skończy, tak jak ministranci często w kościele, prawda? Matko, żeby już jak najszybciej ten różaniec poszedł, albo majówka, no niech śpiewa szybciej, bo już nie mogę. No tak, tacy jesteśmy, prawda? No jaka tam modlitwa? Nie chodzi o to, żeby się wymęczyć, tylko żeby była postawa godna i wygodna na tyle, ale też żeby nie spać, no bo jak ktoś sobie weźmie MMS-y, położy się jeszcze przed telewizorem, a tu Pismo Święte, no namiot spotkania, no to na pewno po 3 minutach będzie w śnie, na przykład. No właśnie, i co jest bardzo ważne, zanurzyć się w milczeniu. To jest też bardzo istotne. Dlaczego? Jeżeli zaczynam milczeć, to przenoszę uwagę swoją w to, co jest z zewnętrznej rzeczy na wnętrze. To, dlatego jest pustynia. Dlatego jest ważna pustynia. Bo na pustyni nie masz tych przestrzeni, które mogą cię rozproszyć. Dlatego musisz iść na miejsce pustynne. Znaleźć takie miejsce, gdzie będziesz sam. No ale jak będzie grać telewizor czy coś innego, no to nie da się. No właśnie. To jest pierwsza rzecz. Wejście w tą przestrzeń ciszy. Wyjść poza, wyjść z obozu. Bóg mówi. To Bóg ma tą inicjatywę. Zanurzyć się w Jego obecność. Zadbać o wyciszone miejsce, czas. Zaplanować sobie w ciągu dnia. I tą postawę też sprzyjającą skupieniu. Zadbać o to. Druga ważna rzecz. Namiot spotkania związany jest z wezwaniem Ducha Świętego. Dlaczego Duch Święty? Pan Jezus powiedział, po prostu mamy potrzebę to. My nie damy rady spotkać Pana Boga. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie da się wyrazić słowami. To jest właśnie to. Nie umiesz się modlić, potrzebujesz Ducha Świętego. Pan Jezus w innym miejscu mówi, On wszystkiego was nauczy. On wszystko wam przypomni. Taka jest rola Ducha Świętego. Wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Ksiądz Brochnicki mówi, Duch Święty jest tym, który w nas się modli. Nie jest tylko punktem odniesienia naszej modlitwy. Choć jest uzasadnione i teologicznie poprawne modlenie się do Ducha Świętego. Rzeczą bardziej istotną jest modlitwa w Duchu Świętym. Duch Święty jest wszelkim inspiratorem naszej modlitwy. Jest On jej twórcą, jest wewnętrznym nauczycielem modlitwy. Tak mówi ksiądz Brochnicki. Potrzeba nam wezwać Ducha Świętego właśnie w tym momencie. I to jest no, bardzo ważne, bo On jest... No sam Pan Jezus powiedział, że On będzie nas prowadził, że On jest parakletem, że jest ożywicielem. I dlatego, kiedy przychodzisz na namiot spotkania, potrzeba jest, żebyś Go wezwał. Pomóc się krótko. I to może być wezwanie. Przyjdź Duchu Święty. Proszę Cię, otwórz mnie. Swoimi słowami spróbuj. Pozwól mi doświadczyć Pana Boga. Prowadź mnie, osłoń mnie. Możesz się modlić też jakąś modlitwą. Popatrzmy, Karol Wojtyła, kardynał, jako młody człowiek dostał tą modlitwę od Ojca do Ducha Świętego, dary. Mamy Venicreator Spiritus. Jest tyle pięknych różnych modlitw. Coś, co pozwoli Ci wezwać, to jest bardzo ważne. Dlaczego? Bo w tym momencie poddajesz się Jego działaniu. Czyli pozwalasz, żeby On wszedł do Ciebie. Żeby w Tobie zaczął działać. Dlatego jest takie ważne to wezwanie Ducha Świętego. I trzeba wiedzieć, że Duch prowadzi modlitwę bardzo delikatnie. No, proszę zobaczyć, nie ograniczy Twojej wolności. Jeżeli Ty już idziesz na namiot spotkania, bierzesz tą Księgę Pisma Świętego, już otwierasz, wyciszasz się, zaczynasz uświadamiać sobie obecność Pana Boga, już to w Tobie wybrzmiewa, masz ten czas, zaczyna się... No i wzywasz Ducha Świętego, już jesteś na tej modlitwie, a nagle SMS przychodzi, prawda? No to co ten Duch Święty zrobi? No nie weźmie cię za lejce i nie będzie cię trzymał. Zadzwoni ci telefon albo telewizor gra. On zostawia ci wolność i co? Najczęściej no to już, co to przyszło, prawda? Tego, telefon. I patrzymy, no jest, no niestety SMS, nie, o jeszcze, a jaki ciekawy. Fest się modlisz wtedy, prawda? I Duch Święty wtedy nie będzie Cię trzymał na siłę. On Ci zostawia wolność. Dlatego Jego przewodnictwo jest bardzo delikatne, ale nie zniewalające. Zły duch z niewoli, jak opęta człowieka, to już człowiek nie panuje ani nad ciałem, czasami nawet nad zmysłami, czasami nawet nad świadomością. Ma całego człowieka. Ale Duch Święty inaczej działa. On zostawia ci ciągle wolność. Ciągle możesz powiedzieć nie i koniec. Ale potrzeba Jego działania, bo ty nie wiesz, w którą stronę iść. Myślami, ciałem, świadomością. Dlatego trzeba, żebyś Go przyzywał. No właśnie. Nikt nie może też powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus. I teraz, kiedy te dwa elementy, to milczenie, wejście w ciszę, to co mieliśmy przed chwilą.
Jeszcze raz pokażę. Wejście w ciszę i wezwanie Ducha Świętego, kiedy te dwie rzeczy złączą się w tobie. Wyjście poza obóz, to co już wspomniałem, się powtarzam.
Wezwanie Ducha Świętego i wejście w ciszę, wtedy twoje serce jest gotowe na to, żeby przyjąć głos Boga. To jest najprostsza metoda. Wezwanie Ducha Świętego i wejście w ciszę, wyjście poza obóz. Znalezienie czasu, miejsca. To jest to. Jesteś gotowy. I wtedy zaczyna się czytanie Pisma Świętego. Czytanie Pisma Świętego. Dlaczego Słowo Boże jeszcze? Mówi Pan Jezus, strumienie wody żywej popłyną z Jego wnętrza, a powiedział to o Duchu, którego otrzymać mieli wierzący w Niego. Te strumienie wody żywej, moi drodzy, każdy z nas ma już w sobie w sakramentach. Otrzymałeś Ducha Świętego i wszystko, co jest Ci potrzebne, masz. Tylko, że te strumienie wody żywej są przysypane na przykład zranieniami, grzechem, nałogami, przyzwyczajeniami, twoimi bożkami, to, co stawiasz pierwsze nad Boga w swoim życiu. I teraz chodzi o to, żeby Duch Święty mógł to rozbić w tobie. A Słowo Boże, czytanie Pisma Świętego, to jest demaskowanie tego, co przysypało w tobie Pana Boga. Słowo Boże to zdemaskuje. A Duch Święty, którego wezwałeś, On cię podprowadzi i pokaże ci przez Słowo Boże, co jest nie tak w tobie. To jest istota. To jest bardzo ważne. Słowo Boże ci pokaże na przykład to, że wcale nie jesteś taki wspaniały, jak się za jakiego się uważasz. Pokaże ci, że jesteś zazdrosny albo zawistny, albo że nie możesz przebaczyć. Albo pokaże ci twoją ranę, że nie przebaczyłeś ojcu jakichś rzeczy z 20 lat wcześniej. I to wpływa na twoje małżeństwo, na wychowywanie twoich dzieci, że stajesz się agresywnym człowiekiem. To jest działanie Słowa Bożego. I Pan Bóg będzie cię do tego prowadził. Ale pamiętaj, Bóg pokaże ci to z miłością. Mamy czytanie Pisma Świętego. I to jest ta właśnie bardzo prosta metoda. Czytam całą perykopę od początku do końca. Na przykład mam jakiś fragment wyznaczony i po prostu ze zrozumieniem, często mamy też to Pismo Święte paulińskie, nowe wydanie, z komentarzem. Można przeczytać ten komentarz, jak najbardziej. Czytam całą perykopę od początku do końca. Ze zrozumieniem, o co tutaj chodzi. Raz przeczytam. Potem czytam ponownie, zatrzymując się nad każdym zdaniem. Dlaczego? I tu jest już taka bardzo delikatna sprawa. Zaczynam badać swoje serce, co to zdanie we mnie wywołuje. Co się we mnie dzieje. I może być tak, że na przykład budzi się w tobie jakieś uczucie. Jakaś radość. To jest już bardzo ważne. To jest już działanie Ducha Świętego. I kiedy zdanie po zdaniu zatrzymasz się, popatrzysz, jak reagujesz, co się dzieje w twoim sercu, zaczyna się układać taka pewna układanka. Pan Bóg konkretnie przemawia przez twoją reakcję. To jest właśnie to. I trzecie czytanie, kiedy przeczytasz całość, już masz coś, już coś jest. Zaczyna coś się w tobie dziać. Na przykład to słowo cię pociesza. Na przykład to słowo budzi w tobie taki Boży niepokój.
coś mi brakuje. Jestem nie w porządku względem męża. Brakuje mi wierności. Budzą się już takie myśli. To jest działanie Ducha Świętego. Nie ma wiary. Ta kobieta, na przykład, to jest, pokazuje przykład. Kobieta, która dotknęła się, cierpiała na krwotok, dotknęła się szaty Jezusa. Jezus mówi, kto się mnie dotknął? A uczniowie mówią, no jak, Panie? Przecież wszyscy cię ściskają z każdej strony. Mówi, nie. Kto to jest? Odwraca się. No i kobieta wychodzi. Jezus mówi, ona się przyznaje do tego, że dotknęła szaty, bo powiedziała sobie, choćbym się szaty dotknęła, będę zdrowa. Jezus wtedy mówi, kobieto, twoja wiara cię ocaliła. I budzi się w twoim sercu, no jak, przecież przyjmuję komunię świętą. Ale nie doświadczam tego uzdrowienia. Nie mam wiary. To jest przewodnictwo Ducha Świętego. To jest właśnie badanie swojego serca. Refleksja z emocjami, z uczuciami. To, co się w tobie budzi. No właśnie. I musimy pamiętać, że to może być naprawdę bardzo szeroka przestrzeń tego działania Boga. To, co się może stać w tobie, to przechodzi pojęcie. Czasami Pan Bóg może tak uderzyć, że i zdruzgocze człowieka. I to bardzo mocno. I tutaj też bym chciał zacytować księdza Blachnickiego. W takich sytuacjach, kiedy Pan Bóg pokazuje nam bolesną prawdę o nas samych, musimy pamiętać, że On zawsze, ale to zawsze bezgranicznie nas kocha. Jego dobroć jest niezaprzeczalna. I ksiądz Blachnicki mówi, jeżeli w to wątpię, to wtedy zrywa się mój kontakt z Bogiem. Wtedy tracę tę postawę ufności, która jest pierwszą odpowiedzią. Jeżeli uwierzę w to, że Bóg mnie miłuje, to pierwsza odpowiedź polega na tym, aby zaufać, zawierzyć, oddać się w Jego ręce. Wtedy dopiero mogę wyjść z siebie, z tego wewnętrznego zagmatwania, zanalizowania swoich stanów psychicznych i przeżyć. To może prowadzić do różnych skrupułów, napięć, nawet schorzeń psychicznych, a modlitwa ma mnie z tego wszystkiego wyleczyć. Ma nas z tego wszystkiego wydobyć. Zapamiętajmy więc sobie, ile razy przychodzimy do namiotu spotkania, stajemy w obecności Boga, ale nie tylko w obecności Boga w ogóle, ale w obliczu Boga, który jest moim przyjacielem, który zawsze, w każdym wypadku chce mojego dobra. I to jest fundament. Pan Bóg może ci pokazać naprawdę i najczęściej tak jest, że stawia nas w prawdzie, On jest światłem, nie da się ukryć. Zawsze będzie nas do prawdy doprowadzał. Zawsze. I możesz zobaczyć taką swoją nędzę, że aż się obrzydzisz sobą, że tak się w grzechu pabrzesz. I co wtedy? Nie wolno ci zwątpić, bo zerwiesz wtedy kontakt z Bogiem. Co się wtedy staje? No może tak być, niestety. I tak czasami bywa, że człowiek, kiedy zobaczy swoją nędzę, załamuje się. Po prostu wpada w depresję. Depresja to jest choroba braku wiary. Depresja to jest choroba braku wiary. I załamiesz się, jeżeli poznasz prawdę, bez oblicza miłości Ojca. Załamiesz się, nie wytrzymasz siebie. Dlatego nie możesz w to zwątpić. Możesz oczywiście, tutaj też się sugeruje tak, że na takiej modlitwie można na przykład, żeby sobie pomóc wyobrazić daną scenę. To wyobraźnię oczywiście jak najbardziej. Ona nam bardzo dużo pomaga. Ale zawsze pamiętajmy o tym, że ta modlitwa obejmuje całego naszego człowieka. Że nas prowadzi zawsze do spotkania z Chrystusem. Że Bóg przez swoje żywe słowo zaczyna się w moim sercu rodzić. I tutaj chciałbym tutaj już kończę, już ląduję, bo jest za długo, tylko mi nikt nie pokazał. I tu już ostatni jest, ostatni etap. Kiedy dojdziesz do takiej prawdy, że po prostu, no podam tutaj przykład, bo na przykład Pan Bóg pokaże ci przez Słowo Boże, że ty tak jesteś chorobliwie zazdrosny o męża albo o żonę, że kiedy widzisz, że ona stoi na przykład z jakimś innym mężczyzną, tobie się tutaj zaczyna coś dziać, prawda? Już cię nosi, już. I Pan Bóg ci to pokazuje na modlitwie, nie? Ty jesteś zazdrosny. I jeszcze uważasz, że ona powinna latać wokół ciebie. Jesteś pępkiem świata, a nie jesteś nim. To nas może tak zbić z tropu. I to jest piękny moment, w którym masz powiedzieć, Panie Boże, ja tego nie chcę. I ja sobie z tym nie radzę. I dochodzi do momentu, że ty jesteś bezradny wobec samego siebie. Że masz problem. Pan Bóg ci go pokaże, ten problem. I wtedy przechodzi się do właśnie najpiękniejszego etapu. Rozmowa z Bogiem twarzą w twarz. Wtedy powinieneś zacząć mówić. Panie Boże, nie radzę sobie ze swoją zazdrością. Popatrz. Ja nie chcę tego. Ja naprawdę chcę kochać. Ja chcę normalnie żyć. Ja chcę być czystym człowiekiem. Ciągle mi się te brzydkie, nieczyste myśli nasuwają. Wszędzie widzę. Pornografię. To mnie przytłacza. Mam czyny nieczyste. Pan Bóg ci to pokaże. On wszystko z ciebie wydobędzie. Nie bój się. Powoli, ale wszystko. Powolutku. I wtedy musisz wiedzieć, że przychodzisz przed Ojca, który cię kocha. I wtedy jest miejsce, żebyś powiedział: Boże, wejdź w to miejsce, bo ja nie mam szans. Proszę cię, jesteś moim przyjacielem, jesteś moim ukochanym ojcem. I to jest właśnie moment, w którym, drodzy Państwo, będziecie doświadczać autentycznego działania Boga. W tym momencie. I ktoś, kto tak przeżyje modlitwę, dojdzie do tego miejsca, to samo będzie się rodzić. Na początku będą problemy, będziemy się zastanawiać, a jaki punkt po punkcie. Ale potem, po kilku razach, to jest to, co ta kobieta mówiła do mnie. Przesiedzę się, nie mogę doczekać. Boże, to co się ze mną dzieje. Jestem spokojniejszy, ja się nie boję. Już tak nie liczę tego wszystkiego. No wiele rzeczy opowiadałam. I to jest właśnie człowiek, który ma dalej te same problemy, ale z radością, rozpromieniona. Ja nie jestem sama. Proszę księdza, ja nie jestem sama. Ja dalej po namiot spotkania sięgam, po 10 tygodniach. Ona mówi, ja dalej to robię. Jezus jest blisko mnie. To jest właśnie spotkanie Boga twarzą w twarz, który wchodzi w tą przestrzeń. Pan Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. I może się wtedy urodzić modlitwa wdzięczności, bo Pan Bóg ci pokaże, jak wiele ci dał. Modlitwa uwielbienia, że jest blisko ciebie. Podniesie cię to na duchu. I wtedy módl się, tak, uwielbię. Dziękuję ci, Jezu. Dziękuję ci, że dałeś mi takiego męża. Ostatnio słyszałem taką modlitwę jednego człowieka, którego, młodego człowieka, którego rodzice się rozeszli, kiedy on miał kilka lat. Ja mówię, przysiędza, ja dziękuję Panu Bogu, że ja tych rodziców mam. Dziękuję za to, co jest. Bo ja całe życie płakałem, że mi się rozeszli. Że zostałem sam jak palec. Ale proszę księdza, ja mam rodziców. Jaka przemiana? Sytuacja się nie zmieniła. Pan Bóg mi dał rodziców i oni się troszczą o mnie. Tylko oni siebie nie potrafią kochać. Ale o mnie się troszczą. Proszę zobaczyć. I być autentycznym. Pan Bóg powiedział, spór ze mną wiedźcie. Nie możesz przyjść na modlitwę i powiedzieć, o Panie Boże, nie, wszystko pięknie, ładnie, bo nie jest wszystko pięknie, ładnie. Znacie to przykład tej siostry zakonnej, co przyszła, klęknęła, nie widziała, to chyba znacie już, ale powiem. Przyszła, klęknęła do tego, przed kaplicą, z tyłu ksiądz siedział, nie widziała, nikogo nie było, rozglądnęła się, on siedział gdzieś tam w konfesjonale i mówi tak, ty Żydzie, do Pana Jezusa, ty Żydzie, do jutra ma być to załatwione. I poszła. To jest autentyczne. To jest autentyczne. A drugi przykład, to ja podam, co mój ojciec duchowny opowiadał w seminarium, gdzie mój ojciec duchowny, to on był taki zdystansowany do wszelkich cudowności i takich innych rzeczy, ale opowiadał takim, on był na Ukrainie, opowiadał takim księdzu, który był tak pobożny, budował kościół. Na Ukrainie jeszcze ze systemu komunistycznego budować kościół to w ogóle był cud. I miał jakieś tam pieniądze zgromadzone, do kurii pojechał. Miał pieniądze i wsadził sobie gdzieś do kieszeni. I proszę sobie wyobrazić, ukradli mu te pieniądze na mieście. I przyszedł do, był w Kamieńcu, przyszedł do katedry i tam była taka figurka świętego Antoniego. I taki wkurzony, nie? Bo on na tym kościół to miał wszystko. No, pobożny człowiek, autentycznie wierzący. I co on zrobił? Wpadł do tej katedry, podszedł do tego Antoniego. A ty gdzie byłeś, jak ukradli? Coś robił. I proszę sobie wyobrazić, jak wyszedł z kościoła, te pieniądze w kieszeni były. Taki mały cud. I mówi, ja pamiętam, że jak śmialiśmy się, jak się stała bajka, nie? Nie. To był autentyczny. To był fakt. Tak było. A ty gdzie byłeś? No, co? No, autentyczny był, naprawdę. Miał relację, miał nabożeństwo do świętego Antoniego. I proszę zobaczyć, Pan Bóg nie czyni cuda? Czyni. Ja już widziałem kilka. Czyni cuda. Największe cuda to jest ratowanie twojego i mojego życia. Bardziej niż to, żeby ci zwrócił zdrowie. To jest największa nadzieja. Żebyś go spotkał i żebyś wiedział, że on jest. Nawet jeżeli siedzisz w Egipcie, dalej się babrzesz w swoim grzechu. Bo przychodzi ktoś, taki Mojżesz, Pan Bóg stawia nam proroków na naszej drodze życia i mówi, Bóg jest. I wie, że cierpisz. I chce cię z tego wyciągnąć. A co z tym zrobisz? No właśnie. Jeszcze był Abraham, który się targował z Panem Bogiem i był Jonasz, który się śmiertelnie zagniewał na Pana Boga, że się Niniwa nawróciła. Więcej przykładów nie będę, bo się czas skończył, podawał. Na końcu w tym wszystkim trzeba pamiętać, że Bóg kocha. I to jest największe przesłanie. Zapraszam Państwa do niesamowitej przygody w imieniu Jezusa Chrystusa. Do przygody, do której Pan Bóg was tutaj i teraz zaprasza. Seminarium Odnowy Wiary to jest właśnie sięgnięcie po Słowo Boże i spotkanie autentycznie działającego Chrystusa. Dzisiaj mówię ja to z przekonania, bo już po takich seminariach rozmawiałem z wieloma osobami. Z przekonaniem mówię, że jeżeli minimum wysiłku dasz, wierności, tylko wierności temu Słowu Bożemu. No wierzę temu Słowu Bożemu. Jeżeli będziesz miał problemy straszliwe, ale wytrzymasz, w cudzysłowie wytrzymasz, z otwartym sercem, gwarantuję ci owoce. Gwarantuję owoce. Po 7 tygodniach będziesz innym człowiekiem. Doświadczysz Boga. Amen.